Dzień dobry, witam serdecznie Państwa zgromadzonych w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 107. Witam też bardzo serdecznie tych, którzy będą nas oglądali za pośrednictwem streamu, czy potem w postaci już nagranego pliku na kanale YouTube, na kanale Instytutu Pamięci Narodowej IPN-TV. Dzisiaj w ramach cyklu Oblicza Historii mam przyjemność gościć pana pułkownika, pana doktora Marka Świerczka, przez wiele lat związanego z polskim kontrwywiadem w III RP, także autora licznych książek i także opracowań redakcyjnych. Jedną z tych książek za chwilę pokażę. Na wstępie książka, o której tutaj rozmawialiśmy, to nawet dwa razy, bo ja miałem przyjemność rozmawiać z panem Markiem i Piotr Wojciechowski, Śpiące psy. Książka, która dotyczy sprawy Marka Zielińskiego, to jest najnowsza książka pana doktora, ale jest książka, która jest taką podstawą dzisiejszego spotkania. To jest taka wersja bardziej przybliżona dla szerokiego odbiorcy doktoratu pana Marka Świerczka, poświęconej operacji Trust, o której będzie pan Marek, pan doktor, pan pułkownik o tym mówił. I zaraz oddam głos, ponieważ żeby Państwo zrozumieli skalę komplikacji tej operacji, umówiliśmy się tutaj na formę wykładu, bo też takowy jest panu doktorowi jak gdyby najbliższy ze względu na różne komplikacje związane z tą operacją, bo ona jest wielostopniowa, wielopiętrowa. Ale chciałbym zacząć od książki, panie doktorze, panie Marku, która wpadła mi w ręce, jeszcze w wersji dużo wcześniejszej. To jest książka Władysława Michniewicza, Wielki Blef Sowiecki. Książka, która przez wiele lat tylko była dostępna albo w takim naprawdę obiegu antykwarycznym, jak ktoś miał dobre dojścia, bo ona była prawie nie do kupienia. To było wydanie, jak dobrze pamiętam, z Chicago z 1991 roku. Potem pan Marek dla wydawnictwa Fronda zrobił opracowanie redakcyjne, różne uwagi swoje umieścił dotyczące tekstu tej książki. To jest oficer przedwojennego wywiadu, który jest związany z operacją, o której będziemy mówili, Wielki Blef Sowiecki. Ja tak poznałem pana Marka przez twórczość, a raczej przez teksty, które dotyczyły książki Wielki Blef Sowiecki Władysława Michniewicza, które były publikowane przez autora w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I taki miałem, mogę powiedzieć, pierwszy wirtualny kontakt z naszym dzisiejszym gościem. I od tej książki chciałbym zacząć, bo chyba nie ma możliwości rozmowy o operacji Trust bez Władysława Michniewicza, tej książki. Koleje w ogóle wydania tej książki są niesamowite, to jest w ogóle oddzielna opowieść. Ja zresztą Michniewicza bardzo długo poszukiwałem grobu w Ameryce Łacińskiej, także dzięki znajomym dyplomatom. Człowiek, któremu tej książki nie chciał wydać, między innymi Jerzy Giedroyć, który był jednak wydawcą bardzo odważnym. Okazało się, że jest to niemożliwe. W zasadzie własnym sumptem de facto autor wydał tą książkę na Zachodzie. Oczywiście w PRL-u to było niemożliwe do wydania. Ja tą perspektywę oceny i samego Michniewicza, i tekstu tej książki, od tego bym chciał, panie Marku, zacząć. Co możemy powiedzieć o tym człowieku i o tej pracy?
Znaczy, stawia mi pan bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony pełna zgoda co do tego, co pan powiedział, tak? To jest jedna z pierwszych prób historyczno-analitycznego ogarnięcia problemu Trustu. Sam Michniewicz był człowiekiem niezwykle ciekawym, natomiast jest też sporo goryczy w tym wszystkim, ponieważ jak państwo przeczytacie książkę, to jest bardziej książka, jest więcej wspomnień i jakby doświadczeń samego autora niż analityki. Natomiast jak się wczytacie w tę książkę, to dwa elementy rzucają się w oczy, tak? Więc pierwszy, taki najbardziej chyba smutny, smutny i komiczny zarazem, czyli moment, kiedy młody porucznik Michniewicz orientuje się, że wywiad polski jest oszukiwany przez Sowietów, tak? I on się, jeżeli przeczytacie Państwo tę książkę, on nie dochodzi do tego w drodze dedukcji bądź jakichkolwiek działań operacyjnych, tylko po prostu jeden z jego kontaktów w Moskwie mówi mu to, co było oczywiste od samego początku, że to jest po prostu bzdura, tak, że nie ma możliwości, żeby istniała w Moskwie rozgałęziona organizacja podziemna bez wiedzy o GPU. No i młody Michniewicz pod wpływem tej iluminacji jedzie do Warszawy i składa swój sławny raport w przekonaniu, że zatrząśnie oddziałem drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po czym się okazuje, że jego raport zostaje ukryty, a sam Michniewicz zostaje wyrzucony z wywiadu, a po jakimś czasie skierowany do zielonej jednostki na Kresach, i to pomimo tego, że studiował w Warszawie i miał tam rodzinę. I boję się, że... Znaczy tak, no to jest jakby... Proszę zwrócić uwagę, że ten element się powtarza w historii Polski, tak? To znaczy ludzie, którzy poprawnie oceniają rzeczywistość, widzą zagrożenia i próbują ostrzec rodaków, lądują, jak mają szczęście, to lądują w zielonym garnizonie, tak? A bywało gorzej. To jest taka pierwsza jakby smutna konstatacja. No, druga konstatacja jest chyba jeszcze bardziej ponura, mianowicie jak Państwo się wczytacie w Wielki Blef Sowiecki, no to tam Michniewicz stawia, właściwie nie tyle stawia hipotezy, ile po prostu otwarcie oskarża o szpiegostwo na rzecz Sowietów dwóch kolejnych oficerów kierujących Wydziałem Wschodnim, tak? To znaczy wysuwa oskarżenia wobec kapitana Talikowskiego, a później Expressis Verbis pisze, że szpiegiem był także kapitan Niezbrzycki, tak? I najbardziej potworne w tym wszystkim jest to, że on prawdopodobnie miał rację, tak? Że oskarżenia Michniewicza, jeżeli Państwo wczytacie się w to, co się działo wtedy, no nie są tylko złośliwą próbą wyrównania dawnych krzywd wobec kolegów, tak? No, dla przykładu podam Państwu taki jakby moje własne odkrycie archiwalne, tak? Gdzie w materiałach dotyczących trustu w polskim CAW-ie, no jest na przykład taki maleńki świstek papieru, w którym pan Talikowski daje panu Wiktorowi Drymerowi dostęp do materiałów sprawy. Dlaczego? Dlatego, że jak została powołana tak zwana komisja Bocińskiego, która miała wyjaśniać sprawę trustu, czyli ustalić, mówiąc najprościej, którzy z oficerów polskiego wywiadu wojskowego byli powiązani z GPU, no to pan Drymer po prostu robił tak monstrualne głupstwa, opowiadał w czasie przesłuchań, że mu po prostu Talikowski udostępnił materiały, żeby mógł stworzyć sobie bardziej spójną wersję, tak? Z kolei, jeżeli Państwo przeczytacie, to taka moja znowu sugestia czytelnicza, warto przeczytać taką maleńką broszurkę, którą pan kapitan Niezbrzycki napisał chyba w 1946 albo 1948 roku, już tej chwili nie pamiętam. Ona jest zatytułowana O rewolucji. I tam nagle Państwo odkrywacie, że pan kapitan Niezbrzycki, który kierował wywiadem polskim na wschód, czytaj na Związek Radziecki, no był wierzącym marksistą, tak? I to takim marksistą, który wręcz czuł się oburzony tym, że Związek Radziecki no, dzięki Stalinowi zszedł z ścieżki czystości doktrynalnej, tak? Więc no, to jest taka jakby następna pełna goryczy konstatacja, tak? Że ja będę o tym mówił w czasie mojego quasi wykładu, natomiast jakby problem z Polską polega na tym, że my nie potrafimy, historycznie patrząc, nie potrafimy wyczyścić gangreny, nie? Jakby nie jesteśmy w stanie, nawet jeżeli się mnożą podejrzenia, nawet jeżeli ludzie gdzieś tam mówią sobie przywódcę, tak, albo na papierosie, albo coś tam, to tak naprawdę jakby pomimo tego, co się gdzieś czasami nawet w przestrzeni publicznej się mówi, no to te same postacie się uparcie pojawiają w różnych newralgicznych miejscach, tak. No, znowu taki przykład z czasów tej nieszczęsnej komisji Bocińskiego, gdzie przecież jeden z oficerów, który był wplątany w sprawę trustu, ewidentnie był powiązany z GPU, choćby tylko dlatego, że zakochał się w Rosjance, która była podsunięta mu przez czekistów. No i temu właśnie oficerowi po sprawie Bocieńskiego powierzono misję odtworzenia polskiego wywiadu, tak? Więc tak naprawdę mogę tylko tyle powiedzieć, co już powiedziałem, tak? To wielki blef sowiecki należy czytać jako bardzo smutny zapis naszych narodowych nieszczęść, tak? Że ktoś tam jakby widzi, że coś jest nie tak, próbuje z tym coś robić i dostaje tylko po łapach, tak? No i jakby troszeczkę schodząc z kwestii Michniewicza, ja jeszcze bardziej niż Michniewicza lubię innego dwójkarza przedwojennego, to był pan Rafał Protasowicki. To był człowiek, który był naszym eksponentem, jeśli mi pamięć nie zawodzi, w Mińsku do 1939 roku. Jest też jego bardzo fajny tekst, mianowicie on składał zeznania przed tą komisją do spraw klęski wrześniowej, tak? Która, jak państwo wiecie, została powołana, żeby wyjaśnić, jak to właściwie się stało, tak, że Polska tak błyskawicznie poniosła tak dramatyczną klęskę. No i tam Protasowicki, proszę sobie wyobrazić, nie mając dostępu do dokumentów, nie mając dostępu do jakichkolwiek niejawnych informacji, wysuwa bardzo poprawny wniosek analityczny, twierdząc, że za wszystko, co się działo, odpowiadał pan Tadeusz Kobylański. Ja państwu pokażę tę postać w czasie wykładu, tak. Naprawdę genialny analityk, mówię o Protasowickim, tak. Oczywiście, ponieważ dzielił się swoimi przemyśleniami z resztą Polonii, bo on wyjechał na zachód, tak, no bo miał status dyplomaty, więc opuścił Związek Radziecki, no to był powszechnie nielubiany, skończył jako, no powiedzmy wprost, tak, zgorzkniały alkoholik, tak. No mamy niestety coś takiego w naszej historii, że tego typu ludzie jak Rejtan, no, jak państwo wiecie, Rejtan zakończył życie w szpitalu dla nerwowo chorych, tak, więc niestety to się powtarza w naszych dziejach.
To zapraszam, panie Marku, do prezentacji, do wykładu, do opowieści, czym tak naprawdę była operacja Trust.
Okej, to w takim razie bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu, że państwo się pojawiliście, bardzo miło. I najpierw krótkie wyjaśnienie. Mianowicie ja nie będę państwa katował szczegółową analizą operacji Trust. Dlaczego? Dlatego, że ta operacja, jak już wcześniej powiedział pan Rafał, po pierwsze była niesłychanie skomplikowana, a po drugie, żeby w ogóle obserwować, co się tam działo, to musielibyśmy sobie wszyscy robić notatki, bo tam każdy agent sowiecki występował w kilku różnych operacjach, nosił kilka nazwisk operacyjnych i bardzo szybko byśmy się pogubili w tych wszystkich, w całej tej po prostu plątaninie wątków, mgły, kłamstw, półkłamstw i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ja opowiem państwu o Truście, ale postaram się tę operację osadzić w szerszym spektrum działań sowieckich. Z nadzieją, że państwo dostrzeżecie to, co moim zdaniem jest widoczne, a mianowicie, że to, co oni robili wtedy, to z grubsza robią teraz. Czyli jakby, przepraszam za taką może mniej szczegółową formułę, ale chciałbym państwu po prostu pokazać, co, w jaki sposób Sowieci potrafili i potrafią osiągać swoje cele strategiczne, pomimo tego, że są słabi. I tutaj musimy to sobie powiedzieć wprost, tak, że mamy do czynienia z państwem, które dzięki niezwykle sprawnym służbom specjalnym i dyplomacji po prostu osiąga swoje cele, pomimo tego, że w gruncie rzeczy i Rosja Sowiecka w latach 20. i obecnie Federacja Rosyjska, no to było tak naprawdę państwo trzeciego, co mówimy o państwach trzeciego świata, tak? No, wystarczy popatrzeć na strukturę eksportu dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, tak? Ale dość o tym, więc przejdźmy do samego wykładu, tak? Mam nadzieję, że państwa nie zanudzę, on niestety będzie, podejrzewam, ciut za długi, ale przepraszam państwa bardzo, no, wątek jest skomplikowany. Więc żeby w ogóle zrozumieć to, co Sowieci zaczęli robić w latach 20., to trzeba wyjść od prostej konstatacji. A mianowicie Rosja Sowiecka na początku lat 20. była państwem upadłym. To było państwo, które było w większym stopniu państwem zdemolowanym niż dzisiejsza Libia, nie wiem, Somalia, Jemen, czy Bóg wie co tam jeszcze, tak? Bo w tych państwach, które wymieniłem, ludzie nie umierają z głodu. Natomiast w Rosji Sowieckiej, jak państwo, zaraz państwu pokażę, zagrożona śmiercią głodową była prawie połowa ludności tego państwa. I teraz proszę zwrócić uwagę, na tym grafie ja przedstawiłem takie główne wskaźniki gospodarki sowieckiej w 1920 roku. Dwa takie główne elementy, które pozwolą państwu zrozumieć dynamikę tego, co się działo. To jest po pierwsze ten żółta taka wysoka piramidka, która pokazuje, że produkcja zboża w 1920 roku spadła o 40%. Ponieważ Rosja Sowiecka po wojnie domowej, po dwóch rewolucjach i po długotrwałej wojnie z państwami centralnymi była kompletnym bankrutem, no to oznaczało, krótko mówiąc, że oni nie byli w stanie kupić żywności. Czyli gdyby nie pomoc tego znienawidzonego Zachodu, którego się tak brzydzili, to 40% populacji w Rosji Sowieckiej po prostu powinna była umrzeć. Bo nie mieli co jeść, tak? Drugim takim niezwykle ciekawym elementem, niezbędnym do zrozumienia dynamiki tego, co się stało, to jest ten najmniejszy, ta najmniejsza czerwona piramidka. Ona pokazuje produkcję przemysłu metalurgicznego w stosunku do 1913 roku. To było, jeśli mnie pan się zawodzi, chyba 4,5%. Dla zrozumienia skali spadku trzeba pamiętać, że w 1913 roku, do którego są odniesione te grafy, produkcja przemysłu metalurgicznego była tak niewielka, że w momencie, kiedy armia carska zetknęła się z armią niemiecką, no to jak państwo pamiętacie, nie była w stanie podjąć równorzędnej walki, tak? Rosjanie dostawali maksymalne baty od Niemców, którzy potrafili w niektórych bitwach, które się odbywały na terenie dzisiejszej Polski, Niemcy wystrzeliwali po 3 miliony pocisków artyleryjskich, natomiast Rosjanie potrafili wystrzelić tylko kilkadziesiąt tysięcy. Tak to jakby ilustruje ten problem. Oni to nazywali głodem amunicyjnym. Więc mówiąc najprościej, w 1920 roku Rosja Sowiecka była bankrutem, była przegrana i była kompletnie bezbronna. Jak państwo pewnie pamiętacie, tak, ta wyprawa na Warszawę, którą oni podjęli, była nonsensem ideologicznym, który oni zrobili po prostu dlatego, że polscy komuniści zgrupowani w biurze polskim przy KCRKPB przekonali Lenina, że w Polsce jest sytuacja przedrewolucyjna, tak? I to był jedyny powód, bo tak naprawdę to oni nie byli w stanie iść dalej, te ich pomysły typu przeniesienie rewolucji do Berlina były po prostu absurdalne z punktu widzenia militarnego, bo to było zdychające państwo. Idźmy dalej. I teraz proszę zwrócić uwagę, że no każdy z państwa wie, tak, że tam, gdzie następuje zaburzenie, poważne zaburzenie gospodarki, to w konsekwencji zawsze pojawiają się problemy społeczne. Tak? No na tym jest oparta cała strategia Stanów Zjednoczonych, które jak państwo widzicie, tak, jeżeli chcą dokonać zmiany reżimu, no to po prostu blokują gospodarkę jakiegoś kraju i prędzej czy później ten kraj zaczyna się rozkładać. Tak samo było z Sowietami. Tak? To znaczy, tragiczna sytuacja gospodarcza przełożyła się po pierwsze na problemy na wsi. Wieś zaczęła się buntować i o skali tych buntów no, świadczy choćby skala strat Armii Czerwonej. Prawie 240 tysięcy czerwonoarmistów zginęło w walkach z własnymi obywatelami, z własnym chłopstwem. Na to się nakłada... Na to się nakładała tragiczna sytuacja w miastach, tak? Nie było żywności, nie było opału, co w warunkach klimatycznych Rosji było ogromnym problemem, tak? Bo proszę pamiętać, że no, przy tych warunkach klimatycznych po prostu ci ludzie zamarzali. Nie było... Zakłady pracy albo nie produkowały, bo nie miały z czego, albo po prostu robotnicy się buntowali, żądając jedzenia, tak? Tak naprawdę w 1920 roku reżim bolszewicki stracił całe poparcie społeczne. On się opierał tylko na dwóch filarach, tak? Znaczy na Armii Czerwonej i na służbach specjalnych, czyli WCK. I takim momentem otrzeźwienia dla bolszewików to był 1921 rok, kiedy to wybuchł bunt w Kronsztadzie. Tak, marynarze w Kronsztadzie się zbuntowali i zabrali im połowę racji. I oni nie dość, że się zbuntowali żądając chleba, to jeszcze do tego dołączyli swoje żądania już czysto ideologiczne. Tak? I to był dzwonek alarmowy dla bolszewików. Oni się zorientowali, że jeżeli stracą Armię Czerwoną, no to po prostu stracą nie tylko władzę, ale też życie, tak, w ówczesnych warunkach. I tutaj trzeba oddać sprawiedliwość Leninowi, bo Lenin był myślącym facetem, pomimo tego oszołomienia ideologicznego, tak? Mianowicie on doszedł do oczywistego wniosku, że jeżeli chcą realizować swoje założenia strategiczne, to znaczy rewolucjonizacja w najgorszym wypadku Europy, w najlepszym świata, no to muszą najpierw zebrać siły, żeby zbudować armię, która mogłaby zrealizować te cele strategiczne, musieli odbudować gospodarkę. Tak? No bo tylko w ten sposób można, tak, wygenerować pieniądze, które pozwolą czy pozwoliłyby na odbudowę armii, wzmocnienie administracji, odbudowę państwa. A żeby odbudować gospodarkę, potrzebowali kapitału, potrzebowali technologii, potrzebowali ekspertów i potrzebowali czasu. Oni to nazwali pieriedyszką. Rozumiecie Państwo, odpoczynkiem przed walką. I co zrobił Lenin? No jak Państwo wszyscy wiecie, on zrezygnował z komunizmu. Mianowicie wprowadził nową ekonomiczną politykę, która była zaprzeczeniem wszystkich ideałów komunizmu. Bo tak naprawdę w Rosji Sowieckiej na początku lat 20. została odbudowana gospodarka rynkowa. Z zachowaniem jedynie wiodącej roli państwa w głównych czy strategicznych sferach gospodarki. No i przemysł ciężki, tak, handel zagraniczny. Tak naprawdę Rosja Sowiecka niewiele się różniła od tego, czym w chwili obecnej wiele państw zachodnich o odcieniu socjalistycznym jest. I proszę zwrócić uwagę, że nowa ekonomiczna polityka była pomyślana po pierwsze jako odbudowa zasobów finansowych, żeby zbudować armię, ale po drugie, ona służyła przekonaniu Zachodu, żeby jednak nie realizował pomysłu wojny interwencyjnej. Dla wyjaśnienia dodam, że już po klęsce warszawskiej, jak Wojsko Polskie ścigało uciekających bolszewików na wschód, to Lenin w czasie spotkania z biurem politycznym powiedział jasno, jeżeli Piłsudski będzie kontynuował ofensywę, to my przegramy wojnę. I tak by było, gdyby nie kunktatorstwo Europy Zachodniej, polityków zachodnich, Wojsko Polskie mogło zakończyć eksperyment bolszewicki najpóźniej jesienią 1921 roku. I mielibyśmy znowu załogę polską na Kremlu, tak? Ale idźmy dalej. W związku z czym oni, uruchamiając NEP, oni schodzili z linii strzału Zachodu. Oni musieli przekonać Zachód, żeby nie tylko zrezygnował z wojny interwencyjnej, ale żeby jeszcze zaczął inwestować, żeby zaczął wysyłać swoich ekspertów albo tych speców, tak zwanych, którzy uciekli z Rosji po rewolucji październikowej i żeby zaczęli inwestować w Rosji Sowieckiej. Ale jednocześnie, ponieważ proszę pamiętać, że pieredyszka była tylko, tak jak powiedziałem, była tylko odpoczynkiem przed walką, musieli cały czas osłabiać Zachód. Czyli mówiąc najprościej, uśmiechając się do Zachodu i proponując pokojowe współistnienie, jednocześnie musieli cały czas cierpliwie piłować podstawy zachodnich społeczeństw. I teraz proszę zwrócić uwagę, w całej tej operacji, którą oni zaczęli, Polska, zresztą jak zazwyczaj w ich strategii politycznej, zajmowała kluczową rolę. Dlaczego? Po pierwsze, z powodów czysto geopolitycznych. Mianowicie proszę zwrócić uwagę, że no my mamy w naszej historii przeświadczenie, że my byliśmy najpierw przed morzem chrześcijaństwa, a potem przed morzem cywilizacji zachodniej. Tak? No teraz zostaliśmy zdetronizowani przez naszych przyjaciół z Kijowa, tak? Którzy wskoczyli w nasze kapcie. Ale to przedmurze, jak Państwo popatrzycie od strony czysto analitycznej, ma bardzo ciekawą cechę, mianowicie jest obrotowe. Ponieważ myśmy chronili Zachód, czytaj Niemcy i Francję, przed Rosjanami, ale jednocześnie, i tutaj Rosjanie czy Sowieci mieli absolutną rację, jednocześnie byliśmy w stanie chronić Związek Radziecki przed Niemcami. Co zresztą nastąpiło, tak, w 1939 roku, kiedy państwo, jak państwo wiecie, tak, no, polityka polska no, doprowadziła do tego, że Hitler nie pomaszerował najpierw na Związek Radziecki, tylko najpierw się uwikłał wojny na Zachodzie i dopiero potem zaatakował Sowiety, co ostatecznie doprowadziło do jego zguby. Drugim natomiast wątkiem, który analitycy sowieccy chcieli wykorzystać, jeśli chodzi o Polskę, to było kluczowe znaczenie wojny informacyjnej. Ja zaraz to za chwilkę rozwinę. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli oni przyjęli, że Polska jest takim jakby naturalnym łącznikiem, tak, tak nas Bóg uplasował, tak, między Rosją i Niemcami, no to podstawowym jakby wnioskiem, jeżeli chcieli wykorzystać Polskę informacyjnie, ofensywnie i tak dalej, było założenie, że Polska musi być słaba. Polska nie mogła być państwem sprawnym. Tak? I to zarówno ze względów defensywnych, no bo rozumiecie państwo, że obojętnie w jakiej konfiguracji sił zawsze Wojsko Polskie byłoby kluczem do ewentualnej wojny interwencyjnej z Rosją Sowiecką, jak i ofensywnym, czyli gdyby oni wrócili do pomysłu z 1920, czyli wspomożenia sił rewolucyjnych w Niemczech, po trupie burżuazyjnej Polski, tak? No, dla przypomnienia dodam, że teoretycy komunistyczni zakładali, że takim punktem głównym, czy też tym takim punktem zakażenia sowietyzacją miał być Berlin, tak? Miał być Niemcy, z uwagi na swój potencjał przemysłowy i na swoje centralne położenie, tak? Jakby zakładali, że w momencie, kiedy komunistyczna partia Niemiec przejmie władzę, no to potem już będzie łatwo sowietyzować kolejne państwa. Ale co jest istotne, oni osłabiając cały czas państwo polskie, nie mogli przekroczyć progu otwartej wojny. Dlaczego? Dlatego, że to mogłoby uaktywnić reakcję militarną Zachodu. Rozumiecie państwo? Czyli podgryzając Polskę, tak, dokonując swojej wywrotowej roboty, nie mogli przekroczyć momentu, kiedy Zachód musiałby jednak interweniować. Tak naprawdę był to konflikt asymetryczny. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak Sowieci analizowali, czy jak oni widzieli Polskę. No, bardzo poprawnie niestety. Mianowicie po pierwsze, Polska po odzyskaniu niepodległości i po wszystkich wojnach o granicę była państwem niewiarygodnie biednym, tak? Była państwem zrujnowanym, była państwem, w którym szalała inflacja, szalało bezrobocie. Bezrobocie tylko w samej sferze rolnej wynosiło 4,5 miliona ludzi. 4,5 miliona ludzi na wsi polskiej nie miało jakichkolwiek szans na znalezienie pracy stałej. Zresztą dlatego, jak państwo wiecie, no byliśmy jako kraj jednym z większych eksporterów siły roboczej. Patrz Chicago dzisiaj, tak? Drugim elementem branym pod uwagę przez analityków sowieckich był skład etniczny społeczeństwa polskiego. Tak? Mieliśmy 30% mniejszości etnicznych, tak? Przy czym po upadku koncepcji federacyjnej Piłsudskiego przyjęliśmy koncepcję unitarną państwa polskiego. I to był problem, tak? No, dokładnie jakby, żeby państwu zilustrować ten problem, no to przypomnę, że w 2014 roku, w momencie, kiedy został obalony Janukowycz i do władzy doszły nacjonalistyczne partie tworzące nowy rząd, no to oni również przyjęli unitarną koncepcję Ukrainy, tak? Jako państwa. Jedną z pierwszych decyzji było pozbawienie praw językowych ludności rosyjskojęzycznej. Wskutek tego wybuchła rebelia w Donbasie, tak? I niestety to samo było w drugiej RP, tak? Upadek koncepcji Piłsudskiego spowodował narastanie napięć międzyetnicznych w Polsce, których oczywiście punktem kulminacyjnym była rzeź wołyńska, tak? Która jest niestety... No, okej. Przy czym na to się nakładał niewiarygodnie silny konflikt polityczny. Bo przypomnę państwu, że w latach 20. toczyła się niezwykle ostra walka polityczna między obozem piłsudczykowskim i partiami tak zwanymi parlamentarnymi. Tak, Hienopiastem, te wszystkie dziwne rzeczy. Jakby poziom polaryzacji społeczeństwa w latach 20. myślę, że przypominał poziom polaryzacji w Polsce obecnie. No może był większy, bo przypomnę Państwu, że wtedy zginął prezydent, tak? A po jego śmierci w bardzo wielu kościołach w Polsce miały miejsce msze w intencji jego zabójcy, tak? W związku z czym Sowieci grali na zaostrzenie wszystkich konfliktów, czyli konfliktu klasowego, konfliktu etnicznego i konfliktu międzypolitycznego. I zakładali, że na tej bazie, na bazie tych jakby punktów polaryzacyjnych, czy linii polaryzacyjnych, będzie możliwe wywołanie albo wojny domowej politycznej, albo wojny domowej na bazie klasowej, czy tej rewolucji, albo wreszcie rzezi etnicznych. I teraz proszę zwrócić uwagę. Znowu, to co oni robili wtedy i robią teraz, tylko innymi metodami, tak? Temu służyła bezustanna propaganda, ponieważ nie było wtedy internetu, w związku z czym oni obarczyli zadaniami propagandowymi swoją jaczejkę w drugiej RP, czyli najpierw KPRP, później KPP. Tak? Oni byli odpowiedzialni głównie za docieranie z propagandą sowiecką do wszystkich możliwych punktów Rzeczpospolitej Polskiej. Jako ciekawostka, już w 1924 roku zakładano, że w każdym oddziale Wojska Polskiego będzie przynajmniej jeden agitator sowiecki i zdaje się, że im się to udało. Następny element, który również, z którym się teraz również spotykamy. Oni, korzystając z masowego ruchu migracyjnego, przerzucili do Polski całe sieci wywiadowców, sabotażystów, dywersantów. Dlaczego tak się stało? No bo znowu, państwo polskie, nie wiadomo dlaczego, ma taką tendencję do zostawiania spraw samych sobie. W związku z czym po traktacie ryskim, jak państwo wiecie, ludność polska albo przyznająca się do polskości miała prawo osiedlić się, ludność na terytorium Rosji Sowieckiej miała prawo przyjechać do Polski. W związku z czym setki tysięcy ludzi przyjechały do Polski i ten ruch był pozbawiony jakiejkolwiek kontroli ze strony władz polskich. Myśmy przyjmowali wszystkich, tak? Przyjmowaliśmy ludzi, którzy deklarowali, że są Polakami, ale nie potrafili w żaden sposób tego udowodnić. Przyjmowaliśmy nawet byłych żołnierzy Armii Czerwonej, a groteskowości dodaje fakt, że potrafiliśmy przyjąć byłych funkcjonariuszy ČK, bo oni deklarowali, że ich ciągnie nad Wisłę tęsknota za Polską, nie? W związku z czym SUFDPA potrafiła przerzucić do Polski już nie pojedynczych szpiegów, nie pojedynczych dywersantów, tylko po prostu całe grupy przygotowane do wypełniania swoich zadań. Przyszli do tego, znaczy zrealizowali taką operację, oni to nazywali aktywna rozwiedka, czyli stworzyli lotne grupy zbrojne, które przekraczały granice na naszych kresach północno-wschodnich i paraliżowały lokalną administrację. W związku z czym tak naprawdę całe kresy północno-wschodnie, aż do momentu utworzenia KOP-u, to był po prostu dziki wschód, tak? Tam państwo polskie nie funkcjonowało. Oczywiście ci mili panowie, którzy napadali na polskie posterunki, udawali lokalnych powstańców białoruskich, tak? Dla przypomnienia dodam, że dokładnie taki sam trik Federacja Rosyjska zrealizowała po 2014 roku, kiedy to, jak pamiętamy wszyscy, tak, okazało się, że prywatne wojska oligarchów jednak łatwo zławiły sprowokowaną przez Rosję ruchawkę w Donbasie. No i wtedy przez granice przekroczyły regularne jednostki rosyjskie, które udawały powstańców donbaskich. Tak, to wszyscy pamiętamy, to jest najświeższa historia, tak, gdzie powstańcy donbascy wykończyli praktycznie całą armię ukraińską w kilku kolejnych kotłach. Tak. Rosjanie są dziwnie powtarzalni w tym, co robią. Co dalej robili? Mianowicie w imię destabilizacji społeczeństwa polskiego przeprowadzili serię zamachów bombowych w Polsce centralnej. No jednym takim, czy największym właściwie takim zamachem, no to było wysadzenie prochowni w Warszawie, tak, na Cytadeli Warszawskiej, a już mistrzostwem świata było przekształcenie potem procesu tych, którzy wysadzili te prochownie, czy przygotowali właściwie ten zamach, w spektakl propagandowy właściwie na skalę światową, tak, w czasie którego oni pokazywali, jak niewinni komuniści cierpią z rąk siepaczy burżuazyjnego reżimu, tak. Rzecz jasna, Rosjanie nigdy o tym nie zapominają. Próbowano jakby kształtować polską scenę polityczną, tak? Bo dla przypomnienia, no było sporo ugrupowań prokomunistycznych czy jawnie komunistycznych, które funkcjonowały na ówczesnej scenie politycznej. Tak? My jesteśmy w tej chwili w takim momencie historii, że póki co nie ma chyba w Polsce żadnego ugrupowania politycznego, które chyba w sposób jawny byłoby promoskiewskie, tak? Zwłaszcza, że no jest wojna na Ukrainie i nastroje są takie, jakie są. Ale myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy oni i do tego narzędzia sięgną. Zgodnie z tezą Lenina, ludzie delegowani przez KPRP infiltrowali legalnie funkcjonujące instytucje, tak? I oni trafiali do Strzelca, trafiali do Wojska Polskiego, trafiali do samorządów, trafiali w całą masę różnych miejsc. Kształtowali dzięki temu politykę wewnętrzną Polski, tak? Dla przypomnienia, żeby to nie było gołosłowne, co mówię, tak? Jakby to nasycenie tego typu ludźmi instytucji państwowych w II RP było tak niewiarygodne, że... No, prosty przykład, tak? W czasach, czy rządy sanacyjne usunęły z listy lektur szkolnych Sienkiewicza, motywując to tym, że to jest postać reakcyjna, nie? No, nawet w PRL-u był Sienkiewicz czytany, tak? Jeśli mi pan nie zawodzi. Raz Wietłupr, czyli wywiad wojskowy sowiecki, planował zamordowanie marszałka Piłsudskiego, tak? Przy czym ten zamach miał być stylizowany w ten sposób, żeby podejrzenie padło na bojówkarzy endeckich. I oni zakładali, że to wywoła wojnę domową, tak? Że po prostu, że te środowiska piłsudczykowskie zareagują ostro, w związku z czym wybuchnie wojna polityczna. Co ciekawe, do tego zamachu nie doszło po prostu dlatego, że zaprotestował Feliks Dzierżyński. I do dzisiaj nie wiadomo, czy krwawy Felek zachował na tyle polskości, że nie chciał skrytobójczo mordować byłego kolegi ze szkoły, czy też miał na biegu jakąś operację, do której akurat potrzebował żywego marszałka. To pozostaje jego słodką tajemnicą. I teraz proszę zwrócić uwagę, jakby mamy już, omówiliśmy sobie te działania, które oni realizowali na terenie Polski, żeby ułatwić sobie działania na płaszczyźnie europejskiej, tak? Żeby Polska była w stanie bezustannego fermentu, była słaba, podejmowała błędne decyzje zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej. I teraz przechodzimy do właściwego tematu naszego spotkania. Mianowicie oni wtedy w latach 20. przeprowadzili kilkadziesiąt operacji decepcyjnych, które miały na celu, znaczy miały jeden wspólny cel. Mianowicie one miały przekonać Zachód, żeby zrezygnował z pomysłu wojny interwencyjnej, i żeby zaczął inwestować w Rosję sowiecką.
Ja tutaj tylko w jednej sprawie się przypomnę, żeby wskazać na tą różnicę między decepcją a dezinformacją.
Już idziemy. Więc, proszę Państwa, szybciutko, bo rzeczywiście ja proponuję bardzo prostą definicję. Mianowicie, jak Państwo, jeżeli wyjdziemy w naszej analizie od źródłosłowu, czy od znaczenia słowa dezinformacja. Dezinformacja oznacza po prostu fałszywą informację, tak? Fałszywą bądź zniekształconą. A co za tym idzie? Każda informacja, która trafia do odbiorcy, bez względu na to, kto jest jej nadawcą, jeżeli jest fałszywa, jest dezinformacją. W związku z czym proponuję podział na poziomy. Mianowicie poziom indywidualny dezinformacji, który obejmuje kłamstwo, manipulacje, to wszystko, z czym my się codziennie spotykamy. Dla przypomnienia, badania wykazują, że 70% komunikacji współczesnego obywatela państw zachodnich ma charakter kłamliwy, tak? Żyjemy w świecie pełnym kłamstwa. Poziom społeczny to jest ten poziom, gdzie my jesteśmy zalewani informacjami sfałszowanymi lub zmanipulowanymi przez różnego rodzaju organizacje. Tak, to żyjemy w czasach, kiedy już nikogo nie złoszczą reklamy, tak? W czasach, których PR polityczny albo propaganda polityczna już nikogo nie brzydzi, tak? Nawet w jej najbardziej odrażających przejawach. I wreszcie mamy poziom instytucjonalny, czyli poziom, w którym jedna instytucja oszukuje drugą instytucję. Rozumiecie Państwo? I w tym wypadku decepcja to jest po prostu prosty mechanizm. Mianowicie oszukuje się ośrodki decyzyjne innego państwa z wykorzystaniem jego receptorów, czytaj wywiadu. Czyli oszukuje się wywiad po to, żeby wywiad przekazał fałszywe informacje swojemu rządowi, na podstawie czego rząd podejmuje fałszywe decyzje. Tak? To jest jakby moja propozycja, żeby uniknąć tego całego chaosu definicyjnego. Mam nadzieję, że to jest tak. Okej, okay, idźmy dalej w takim razie. Dlaczego mówimy o operacji Trust? Pomimo tego, że tak naprawdę ona była jedną z kilkudziesięciu operacji, które Sowieci wtedy zrealizowali. No z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to była operacja o największym zasięgu geograficznym, bo oni docierali z tą dezinformacją no nie tylko do Polaków, ale do Francuzów, Brytyjczyków i jak się rozpędzili, to też i do Amerykanów, i do Japończyków. Tak? W związku z czym była to gigantyczna operacja dezinformacyjna. Czy decepcyjna w tym wypadku. A po drugie, dlatego, że mamy najwięcej informacji. Dlaczego? Po prostu dlatego, że w klasyczny dla Rosjan sposób oni w latach 60. wykorzystali materiały tej operacji do wielkiej operacji propagandowej. Mianowicie najpierw powstała książka Mirtwe Jazyby, która opisywała te operacje, a potem nakręcili film, tak, w którym pokazali, jak sprawny i no nie bójmy się powiedzieć, profesjonalny sposób władza radziecka oszukała Zachód. Stąd mówimy, wiemy najwięcej na temat akurat tej operacji. I teraz punkt wyjścia operacji. Mianowicie, dlaczego ona miała taki, a nie inny przebieg? Punkt wyjścia był bardzo prosty. Mianowicie wywiad polski, oddział drugi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, miał na Zachodzie opinię eksperta od spraw rosyjskich. Co wynikało po prostu z faktu, że i Francuzi, i Brytyjczycy zakładali, że Polacy z racji podobieństw kulturowych, historycznych, językowych, mentalnościowych itd., dużo lepiej rozumieją Rosjan niż powiedzmy Brytyjczycy czy Francuzi. Tak? W związku z czym oni zakładali, że to, co my im dajemy na temat Rosjan, jest po prostu profesjonalne, tak? Jest sprawdzone, bo my się na tym lepiej znamy. A to oznaczało dla analityków sowieckich, że wywiad polski stawał się automatycznie genialnym kanałem dezinformacji. Wystarczyło opanować kanał, czyli wywiad polski, żeby perfekcyjnie oszukiwać wywiady zachodnie. Jaki był kolejny zasób, tak? Czyli kolejny punkt wyjścia? Tym razem, żeby opanować polski wywiad. Bardzo prosty. Mianowicie przypomnę państwu, że na terenie Rosji Sowieckiej, później Związku Radzieckiego, było tysiące polskich komunistów, a bardzo wielu tych ludzi miało dokładnie tę samą historię, co bardzo wielu ludzi, którzy weszli do administracji polskiej po 1920 roku. Dlaczego? Dlatego, że i Strzelec, i Polska Organizacja Wojskowa, i Legiony były organizacjami lewicowymi. I bardzo wielu polskich komunistów to byli ludzie, którzy zaczynali od, powiedzmy, PPS-u, a potem w ramach normalnej ewolucji ideologicznej przechodzili już na stanowiska marksistowskie. Ale to nie znaczyło, że oni zrywali kontakty z byłymi kolegami albo rodziną. Oni byli wciąż, jakby utrzymywali intensywne związki z ludźmi, których znali i szanowali. Zresztą to stało się później powodem masakry Polaków, tak, w czasie wielkiej czystki, bo jak przypomnę państwu NKWD, jak zaczęło robić przeszukania w mieszkaniach polskich komunistów, to nagle okazywało się, że oni wszyscy są, utrzymują intensywne kontakty listowe z kolegami na przykład z rządu polskiego, tak, co zostało przez kolei wtedy przez NKWD zinterpretowane jako dowód na to, że oni są szpiegami polskimi, tak, dlatego wszyscy dostali kulę. Drugim takim zasobem, jeszcze bardziej makiawelicznym, byli polscy renegaci, to znaczy oficerowie polskiego wywiadu i wojska polskiego, którzy przeszli na stronę bolszewików w momencie, kiedy Armia Czerwona zaczęła swój marsz na Warszawę. I dla przypomnienia, wtedy między innymi na stronę bolszewików przeszły wszystkie obsady placówek w Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku i Orszu. Tu macie na zdjęciu pana, który był głównym poruszycielem tego, mianowicie pan Ignacy Dobrzyński, który później nosił nazwisko Sosnowski w NKWD. To jest człowiek, który niesłusznie zapomniany w Polsce, bo de facto pośrednio doprowadził do klęski wrześniowej. Tak? Będę o tym za chwilę mówił. Ten człowiek jakby stał za werbunkiem wszystkich najcenniejszych agentów OGPU, a później NKWD w polskich służbach. I teraz proszę, jakby pokażę Państwu, jak to funkcjonowało na osobnym przykładzie właśnie Sosnowskiego. Tak? To jest jeden z bardzo wielu przykładów, jak funkcjonowały te sieci infiltracyjne, które oni wtedy wytworzyli czy zbudowali. Tak? Mianowicie, jeżeli Państwo zobaczycie sobie to różowe, pomarańczowe koło na górze, to jest pan Sosnowski, czyli pan Ignacy Dobrzyński. Tak? Pan Dobrzyński, czy też Sosnowski, już trzymajmy się tego nazwiska, pozyskał do współpracy dwóch oficerów polskich, mianowicie pana porucznika Steckiewicza. On kierował placówką wywiadowczą oddziału drugiego sztabu naczelnego dowództwa w Petersburgu i chwilę potem pozyskał z kolei podoficera Wojska Polskiego, pana Marczewskiego. Pan Marczewski nie był z wywiadu, był zwykłym żołnierzem, który uczestniczył, znaczy od momentu, kiedy najpierw był w Polskiej Organizacji Wojskowej, potem w Legionach, potem był żołnierzem WP. Tak się składa, że pan Steckiewicz, pan Marczewski byli serdecznie zakolegowani z panem Wiktorem Tomirem Drymerem. Pan Marczewski, znaczy inaczej, pana Wiktora Drymera łączyło z panem Marczewskim rzadko obecnie spotykane, mianowicie silna męska przyjaźń. On był tak dalece był związany Drymer z Marczewskim, że pomógł mu w ucieczce z polskiego aresztu, ponieważ pan Marczewski był po prostu kanalią, w związku z czym uczestniczył w grabieży ludności żydowskiej w czasie marszu na Kijów, w czasie wyprawy kijowskiej i polski sąd za to go skazał na więzienie. Pan Drymer pomógł mu w ucieczce, pan Marczewski w trakcie ucieczki zastrzelił polskiego strażnika, tak? I później nic innego mu nie pozostało, jak dołączyć do bolszewików. I proszę zobaczyć, jak to działało. Mianowicie pan Steckiewicz, który również znał pana Drymera z czasów peowiackich, pojawił się jako wysłany, pojawił się w Rewlu, gdzie pan Drymer kierował placówką wywiadowczą oddziału drugiego, jako wysłannik tajnej podziemnej organizacji monarchistycznej o nazwie MOCR, czyli Monarchicka Organizacja Centralnej Rosji. I pan Steckiewicz deklarował, że ten MOCR, który później w korespondencji był kodowany za pomocą Triestu, czyli Trastu, przygotowuje nie mniej jak przewrót wojskowy w ZSRR. To jeszcze wtedy w Rosji Sowieckiej, tak? No i pan Drymer podpisał wtedy umowę o współpracy wywiadowczej z rozgałęzioną organizacją podziemną MOCR Trust, tak? Bardzo szybko, dzięki informacjom, które dostarczała mu ta organizacja, nie muszę dodawać, tak, że ta cała organizacja była lipą, w sensie takim, że składała się wyłącznie z agentury sowieckiej, tak? Plus paru panów, którzy nie wiedzieli, w czym uczestniczą. Placówka pana Drymera stała się najlepsza wśród wszystkich placówek, no bo bolszewicy cały czas go zasilali dezinformacją. I krótko potem, ponieważ jakby centrala zachęcona tym wielkim sukcesem, podpisała już na poziomie Warszawa-Moskwa kolejną umowę o współpracy z MOCR Trustem. No nie muszę dodawać, że tę umowę, czy w tej te umowy podpisywał ze strony polskiej pan pułkownik Bayer oraz wspomniany przez nas wcześniej pan kapitan Talikowski. Tak. Ale idźmy dalej. Kolejną zdobyczą pana Sosnowskiego był polski atasze w Moskwie, pan Tadeusz Kobylański. A tym razem werbunek odbył się na podstawie związków rodzinnych, ponieważ pan Kobylański był powiązany, był spowinowacony w jakiś sposób z panem Sosnowskim. W związku z czym proszę zwrócić uwagę, że już dezinformacja, która szła przez oddział drugi sztabu Generalnego Wojska Polskiego, uzyskiwała kolejne pudło rezonansowe w postaci atasze wojskowego, który to wszystko firmował, tak? No i jak Państwo widzicie na tym grafie, tak, te informacje potem szły via ataszat do oddziału drugiego, do centrali oddziału drugiego, później do MSZ-u polskiego, a potem MSZ i wywiad wojskowy przekazywały te bzdury bolszewickie do ośrodków decyzyjnych, czyli tutaj sztab generalny i rząd, tak? I teraz proszę zwrócić uwagę, że o to chodziło Sowietom. Im chodziło o to, żeby te informacje trafiały na Zachód, czyli do Francji, do Wielkiej Brytanii. Żeby uwiarygodnić te dezinformacje, oni jednocześnie podsuwali wywiadom zachodnim informacje potwierdzające, które spływały do nich, po pierwsze z organizacji białoemigranckich, które były w niewiarygodny sposób zinfiltrowane przez Sowietów, po drugie przez ich własne poselstwa w interiorze i eksteriorze, bo tam dokładnie na tej samej zasadzie poselstwa były otoczone prowokatorami sowieckimi, którzy wchodzili w kontakt z dyplomatami, tak, czyli czy też szpiegami sowieckimi, i wreszcie przez źródła otwarte, tak, które potwierdzały tę wersję, którą znajdowali zachodni analitycy w dezinformacji sowieckiej. Jaki był główny przekaz? Przekaz był prosty. Mianowicie komunizm zdechł. On się nie sprawdził. Już nikt nie wierzy w komunizm poza kilkoma oszołomami w biurze politycznym KCRKPB. Nikt. Wszyscy wiedzą, że to po prostu była ślepa uliczka, w związku z czym kierownictwo, czy wysocy oficerowie Armii Czerwonej, wysocy oficerowie WCK, wysocy przedstawiciele administracji sowieckiej, wszyscy chcą się pozbyć komunistów. Jest to tylko kwestia czasu. Przeprowadzony zostanie sprawny coup d'état, w czasie którego po prostu tych wszystkich tam oszołomków po prostu się pozamyka albo pozabija i wtedy zostanie reaktywowana monarchia rosyjska. Tak, to był główny przekaz. Towarzyszył temu bardzo ciekawy zabieg socjotechniczny, który Sowieci wymyślili. Mianowicie Sowieci dopasowali legendę, którą tworzyli, do tego, co pisali eksperci zachodni. Tak? Bo eksperci zachodni mają to do siebie, że bardzo wiele rzeczy różnych piszą. No bo tak, nie? Bo im się tak w duszy im gra. Tak? I między innymi jedną z takich koncepcji było próba przyrównania rewolucji październikowej do rewolucji francuskiej. Jak państwo pamiętacie, rewolucję francuską zakończył kto? No, oficer armii francuskiej, niejaki Bonaparte, tak? W związku z czym bolszewicy wpisali się w ten schemat i zaczęli przekazywać informacje, że przywódcą tych wszystkich spiskowców, którzy obalą komunistów, jest młody bonapartysta, mianowicie Michał Tuchaczewski, tak? Młody, zdolny i bezwzględny. Drugi główny przekaz jakby był zawarty w samej konstrukcji tej podziemnej organizacji, mianowicie ona była monarchistyczna. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego monarchistyczna? Ano z bardzo prostego powodu, bo apelowali do chciwości kapitalistów zachodnich. Dlaczego? Dlatego, że rządy zachodnie oraz banki zachodnie udzieliły gigantycznych pożyczek rządowi carskiemu, których bolszewicy odmówili spłaty, no bo oni twierdzili, że my jesteśmy kontynuacją prawną państwa carów, tak? W związku z czym, żeby zachęcić Zachód, musiała istnieć kontynuacja, tak? No bo rozumiecie państwo, no skoro jest monarchia, no to ona musi być kontynuacją dawnej monarchii, czyli wszystkie te monstrualne pieniądze, które zostały utopione w Rosji, zostałyby wypłacone jeszcze z odsetkami, tak? I co więcej, kapitaliści zachodni zwietrzyli okazję, tak? No bo skoro można w zdewastowanej Rosji sowieckiej teraz zainwestować, wprawdzie bez całości, bo tam oni się chronili przed tego typu rzeczami, tam zachowując sobie jakieś pakiety kontrolne, mówię o Sowietach, tak? No ale w momencie, kiedy zostanie przejęta władza, no to wszystkie te inwestycje, tak, przechodzą na naszą własność. I wykupimy Rosję, rozumiecie państwo, czekając na ten moment, kiedy po prostu spiskowcy zetną bolszewików i po prostu wtedy już jesteśmy właścicielami całej Rosji. Czyli proszę zwrócić uwagę, że cała ta operacja była oparta na starym zdaniu Lenina, że burżuazja sprzeda nam sznurek, na którym potem ich powiesimy. Dlatego to tak działało. Idźmy dalej. Ta operacja oszukiwania zachodnich wywiadów trwała 7 lat. No proszę sobie wyobrazić, że ta banda idiotów przez 7 lat była mamiona opowieściami o tym, że lada dzień będzie miało miejsce przewrót wojskowy w Rosji Sowieckiej. Jeszcze tydzień, dwa, poczekajcie państwo, dacie więcej pieniędzy, wyślecie więcej emisariuszy i my to zrealizujemy. Przez 7 lat wywaliła się ta operacja w bardzo prosty sposób. Mianowicie w 1927 roku Związek Radziecki wszedł w konflikt dyplomatyczny z Wielką Brytanią. I Brytyjczycy w którymś momencie postawili ultimatum Związkowi Radzieckiemu, grożąc mu wojną. Dla tych z państwa, którzy nie są specjalistami od militariów, wyjaśniam. Rosja, znaczy Związek Radziecki kiedyś, a teraz Rosja, jest państwem kontynentalnym. W związku olbrzymim, tak? Olbrzymie miliony kilometrów kwadratowych, tak? W związku z czym, żeby w ogóle myśleć o wojnie z Rosją, trzeba mieć olbrzymią armię lądową, tak? Natomiast Wielka Brytania i wtedy, i teraz nie posiadała armii lądowej. Była potęgą morską, ale nie lądową. W związku z czym analitycy wojskowi sowieccy zadali sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Brytyjczycy chcą się z nimi wplątać w wojnę. I odpowiedź była prosta. Przedobrzyli w dezinformacji. Rozumiecie państwo, oni tak długo karmili Brytyjczyków opowieściami, że Rosja sowiecka jest po prostu przyżarta korupcją, nieudolna, biedna i w ogóle się rozpada, że w którymś momencie oficerowie sztabowi brytyjscy doszli do wniosku, że skoro mają sytuację konfliktową, no to wyślą kilka kanonierek na Krym, wpłyną na Newę w Petersburgu i to wszystko się poskłada jak domek z kart, tak? W związku z czym, co zrobili bolszewicy? Po 1927 roku zmienili narrację i zaczęli mówić, że są po prostu potęgą militarną, nie? To są te czasy, kiedy Związek Radziecki się po prostu rozwijał błyskawicznie, miał największą armię w całej Europie. Proszę zwrócić uwagę, bo cały czas staram się państwu, opowiadam tę historię nie po to, żeby to była historia. Proszę zwrócić uwagę, że identyczny trik został wykonany przez Federację Rosyjską. Do 2008 roku, jeśli państwo sięgniecie pamięcią, cała narracja była taka, że Federacja Rosyjska to jest po prostu górna wolta z rakietami. Że tam się wszystko rozpada. Samoloty nie latają wojskowe, bo nie ma paliwa, żołnierze żebrzą, nic nie działa. Nic. Po prostu bandyci, prostytutki, w ogóle państwo dogorywa. Oni tak byli skuteczni, że maleńka Gruzja zaatakowała, po prostu, pamiętacie państwo, tak? Jakby weszła w konflikt, w którym było wiadomo, że zostaną zaatakowane wojska rozjemcze rosyjskie, czyli Rosja będzie musiała interweniować. Ale Saakaszwili, karmiony tymi bzdurami o rozpadającej się Federacji Rosyjskiej, uwierzył, że to jest możliwe, tak? Skończyło się tak, jak się skończyło, tak? Czyli armia rosyjska po prostu, jak sami mówią, wściepki, tak? Rozbiła tak? Armię gruzińską i gdyby nie interwencja zachodniej dyplomacji, to skończyłoby się to wszystko tragicznie. I proszę zwrócić uwagę, że oni jeszcze potem długo jeszcze moderowali tą narrację i dopiero w którymś momencie, jak już przeszli do aktywnych działań, to przeszli... Była dokładna powtórka tego, co w czasach stalinowskich, czyli nagle zaczęli się przedstawiać jako imperium, tak? No wystarczy w tej chwili posłuchać tego, co oni mówią, tak? Że przecież oni mogą Stany Zjednoczone przekształcić w popiół, tak? Że całą Wielką Brytanię potrafią zatopić za pomocą Posejdonów, nie? Dokładnie powtórka tego samego. Idźmy dalej. I teraz proszę zwrócić uwagę. Problem z Rosjanami polega na tym, bo oni sami zakończyli tę operację. Już nie będę wchodził jakby w opowieści, jak oni to zrobili, bo to w ogóle urąga logice, to co było zrobione. Ale oni znowu, albo inaczej, podkreślę jedną rzecz. Jeżeli Rosjanie kończą jakąś operację decepcyjną i widać, że oni sprzedają nam kogoś, rozumiecie państwo, tak? Jakby kończą ją z jakichś powodów, to cała nasza wiedza historyczna na temat ich operacji mówi, że robią to dlatego, że mogą to kontynuować w inny sposób. Oni nie kończą, rozumiecie państwo, tak? Kończą, powiedzmy, w jednym punkcie tylko po to, żeby zacząć. Kończymy w punkcie D, zaczynamy w punkcie F. Albo H, albo X. I tu był problem. Oni doskonale wiedzieli, jak działa osłabione przez nich państwo polskie. W związku z czym... Proszę zwrócić uwagę, w 1927 roku polski wywiad wojskowy zorientował się, że został doszczętnie zinfiltrowany przez sowiecki kontrwywiad. Była to powszechna wiedza. Wszyscy wiedzieli, to już nie pamiętam, bo to chyba Majer bodajże napisał, że no, w polskiej służbie specjalnej nie ma już ani jednego elementu niejawnego dla Rosjan, tak? Wiedzieli wszystko, byli w kontakcie z oficerami polskiego wywiadu, znali ich wszystkich. Mieli jedynym wyjściem w takiej sytuacji była całkowita likwidacja wywiadu wojskowego, tak? W sensie takim, żeby wszyscy ci panowie, żegnamy panów serdecznie i tworzymy to wszystko od nowa. Ale jak to w Polsce, tak? Została powołana komisja Bocieńskiego, pułkownika Bocieńskiego i ta komisja długo obradowała, długo sprawdzała te wszystkie rzeczy, No ale jak nagle zaczęły im tam wychodzić różne nazwiska, tak? Gdy się okazało, że po prostu, że właściwie to nie ma nikogo, kto by nie był jakoś tłumoczony, no to nagle doszli do wniosku, że jednak tak naprawdę wszyscy oficerowie zachowali honor i lojalność wobec Rzeczpospolitej, tak? Jedynie dwie najbardziej skompromitowane postacie, czyli pan Drymer i pan Kobylański, odeszły z wywiadu. Ale żeby im nie zrobić krzywdy, no to przyjęto ich do MSZ-u. Tak, przy czym, że było jeszcze już bardziej groteskowo, bo my niestety jesteśmy takim krajem, który uwielbia tego typu rzeczy, pan Kobylański został naczelnikiem Wydziału Wschodniego w MSZ, czyli agent sowiecki był odpowiedzialny za wypracowanie polityki wobec Związku Radzieckiego. Nie wiem, czy państwo rozumiecie, tak? To po prostu historia jak z mrożka, ale tak po prostu było. I teraz, co się stało? Proszę zwrócić uwagę. Sowieci, a jeszcze zapomniałem dodać, zapomniałem nazwiska tego pana, który miał zreformować wywiad wojskowy, bo oni wpadli na pomysł, że jednak trzeba reformy. Rozumiecie państwo, jak się nie chce nic robić, to się robi reformę, tak? No bo to pozwala jakby zachować wszystko jak było, tylko po prostu troszkę się zamiesza, tu się jakiś, panowie się zamienią stołkami, tak? Rozumiecie, reformę zrobili. I ta reforma w ogóle doprowadziła do sytuacji już w ogóle groteskowej, mianowicie wywiadowi wojskowemu polskiemu zabroniono werbować źródła w Związku Radzieckim, żeby nie został oszukany. No nie wiem, czy państwo rozumiecie, to jest ewenement na skalę świata. Po prostu nasi oficerowie nie mogli werbować, bo wiadomo było, że jak zaczną werbować, no to zostaną po prostu zrobieni w konia. Nie? I mieli się skupić, jak to ładnie nazwano, na obserwacji. Czyli krótko mówiąc, mieli fotografować tam albo, nie wiem, mierzyć krokami, tak, jak ile powiedzmy jednostka wojskowa ma metrów, nie? Oczywiście Sowieci potrafili to błyskawicznie wykorzystać, no bo, mówiąc najprościej, przestali wydawać benzynę poselstwu polskiemu, w związku z czym oni siedzieli na miejscu, a rozumiecie, że Związek Radziecki przez miliony kilometrów kwadratowych, tak, i te jednostki są rozrzucone po całym terytorium. W związku z czym nasza wiedza na temat Związku Radzieckiego była zerowa. Żadna. Przy czym, uwaga, bo tu jest jakby clue problemu, jak państwo wiecie, w latach 30. Sowieci przeżyli kolejną wielką trwogę, która wynikała z tego, że rząd III Rzeszy, znaczy pan Adolf Hitler, proponował Rzeczpospolitej sojusz wojskowy antysowiecki. To było dokładnie to, czego oni się najbardziej bali, tak? Czyli sojusz mobilnej armii Polski z technologią niemiecką. No, proszę sobie wyobrazić, proste połączenie, tak? Nasze brygady kawalerii, tylko wyposażone już w broń maszynową, pancerfausty i tak dalej, tak dalej, tak? Oni się tego panicznie bali, w związku z czym cała polityka Związku Radzieckiego i cała działalność sieci wywiadowczych w Polsce była nakierowana na to, żeby storpedować te propozycje, tak? Co oczywiście wiemy, że się udało, tak? Jakby no, jesteśmy tego świadomi. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, jak głęboko sięgała decepcja sowiecka, żeby wepchnąć Polskę do wojny z Niemcami, pomimo tego, że był przecież tak zwany testament Piłsudskiego, który mówił, że Polska musi wejść do wojny jako ostatnia. Bo dla wyjaśnienia dodam, że wszyscy w dwudziestoleciu wiedzieli, że ta wojna nastąpi. To jak państwo poczytacie w latach dwudziestych, wszyscy oficerowie, politycy wiedzieli, że będzie kolejna wojna. Ona musi nastąpić. Tylko pytanie było, kiedy, gdzie się będą toczyć walki i z jakim skutkiem dla Polski, tak? Rozumiecie państwo, wojna jest po prostu przedłużeniem polityki, niczym ponadto, tak? I w związku z czym proszę zwrócić uwagę, rząd sanacyjny odrzucił najpierw propozycję potem rządzenia niemieckie, opierając się na dwóch przesłankach. Dwóch głównych przesłankach. Mianowicie po pierwsze, że mamy gwarancję sojuszników zachodnich. Tak, w tym to były dwa największe mocarstwa ówczesnego świata, tak? Francja i Wielka Brytania była mocarstwem większym niż dzisiejsze Stany Zjednoczone. Wielka Brytania udzieliła nam gwarancji. W związku z czym rząd sanacyjny uważał, no rozumiecie państwo, tak jak obecny rząd, tak, jest po prostu przekonany, że jesteśmy członkami NATO, więc jesteśmy chronieni, tak? Dla wyjaśnienia dodam, że w maju 1939 roku odbyło się spotkanie szefów sztabów Francji i Wielkiej Brytanii, w czasie którego oni wypracowali strategię przyszłej wojny z Niemcami, w maju. I w tej strategii jest napisane expressis verbis, że oni nie udzielą pomocy walczącej Polsce. Bo to jest niezgodne z celami strategicznymi sojuszników. I nie chodzi o to, żebyśmy zaczęli oskarżać naszych sojuszników, tylko proszę zwrócić uwagę, że nasz wywiad nie potrafił tej informacji zdobyć. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Rozumiecie państwo? Idźmy dalej. Jak państwo pamiętacie, został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow, który zawierał niejawny aneks, który de facto dotyczył rozbioru Polski, tak? Wszyscy nasi sojusznicy o tym wiedzieli, tak? Wiedzieli o tym Stany Zjednoczone, wiedziała Wielka Brytania, z dużym prawdopodobieństwem wiedzieli o tym Francuzi, tylko myśmy nie wiedzieli. Byli tak delikatni, że nam nikt tego o tym nie powiedział. Ale znowu, nie miejmy do nich pretensji, oni realizowali swoje cele narodowe, ale my powinniśmy mieć wywiad, który te informacje powinien był zdobyć. Zwłaszcza, że oni szeptali na wszystkich salonach dyplomatycznych w całej Europie, o ile na całym świecie. Wszyscy wiedzieli oprócz rządu sanacyjnego, który nie wiedział. I wreszcie, tu już mamy wpływ czysto sowiecki, mianowicie rząd sanacyjny żył w przekonaniu, że w razie wojny z Niemcami Związek Radziecki zachowa życzliwą neutralność. Czyli nie tylko nas nie zaatakuje, ale jeszcze udzieli nam pomocy materiałowej. To była koncepcja wypracowana przez pana Tadeusza Kobylańskiego. Czyli agent sowiecki przekonał rząd polski, że jeżeli wybuchnie wojna, to Sowieci, owszem, może nie zaryzykują wystąpienia po naszej stronie, tak, ale ropę naftową, amunicję i tak dalej będą nam po prostu posyłać non-stop. Tak? Dlatego rząd sanacyjny przyjął wojnę, o której wszyscy wiedzieli, że zostanie przegrana. Tak? I tu jest problem, tak? Rozumiecie państwo? I teraz jakby już nie wchodząc w te... Proszę zwrócić uwagę, że chciałbym zakończyć ten być może przedługi wykład taką prostą konstatacją. W ciągu 25 lat Związek Radziecki z państwa upadłego, które mogło być zmiecione z powierzchni ziemi w ciągu jednej kampanii letniej, stał się mocarstwem światowym. Dlaczego? Dlatego, że mieli sprawne służby specjalne i sprawną dyplomację. Dziękuję państwu bardzo. Jakieś pytania?
Bardzo proszę. Robert Fuchman, bardzo ciekawy, interesujący wykład. Tylko ja to jest jedna pewna niezgodność. Otóż jak Putin w 99 roku stał premierem w sierpniu, zaczęła się druga wojna w Czeczenii. Tam to, i wtedy tam były te wybuchy na południowej części Rosji, tam oskarża się o to Putina, nie wiadomo jak tam było. W każdym razie armia rosyjska zaczęła ponosić klęski. Putin jakoś zmobilizował dowodzenie i zaczęły się pierwsze sukcesy. To w listopadzie 99 roku Jelcyn zaczął krzyczeć, że patała, znowu tam i nagle został odsunięty przez Putina w Sylwestra 99 roku. Putin objawił się stojącemu na mrozie z okazji Sylwestra społeczeństwu. No i przyjęto to z ulgą, bo Jelcyna już nikt nie lubił w Rosji, alkoholik. No i w marcu Putin wygrał wybory, a w międzyczasie zajął Grozny i do 2004 roku pokonał Czeczenię. Odwrotnie niż Jelcyn, w latach 94-96 żadnych sukcesów tam nie odniósł. Nie było widać, że armia rosyjska jest jakaś rozpadająca się, bo nagle wprowadzono nowe typy czołgów, nową strategię i odnoszono w latach 2000 sukcesy w Czeczenii. To tylko tyle. Właśnie pan mówił, że obraz był do 2008 taki, że wszyscy myśleli, że tam jest tylko jedna wielka zgnilizna, rozpad i tak dalej, a były pewne zmiany na korzyść nam. Wypłacanie rent i emerytur, sukcesy w Czeczenii, które zakończyły się przejęciem władzy przez Kadyrowa. To tylko tyle, że ta druga wojna czeczeńska prowadzona przez Putina już jako prezydenta, no to już był sukces. Natomiast ta pierwsza prowadzona przez generała Graszowa na samym początku, on musiał ustąpić. No nie zajął Groznego, no potwornie duże straty. No tylko tyle.
Jasne. To znaczy, jakby no nie chciałbym wchodzić w analizę wojny czeczeńskiej, ale dwie takie moje uwagi ogólne. Tak naprawdę ciężko mi przyjąć, że zwycięstwo z mikroskopijną Czeczenią może być nazwane sukcesem państwa, które ma, znaczy jest przekonane o tym, że jest mocarstwem. Tak? To już nie wspomnę o tym, że ten sukces wygląda w ten sposób, że żeby zapanować nad Czeczenią, oddali władzę, jak pan słusznie zauważył, w ataszce panu Kadyrowowi, tak? Ten sukces wygląda tak, że jak państwo pewnie wiecie, Czeczenia de facto jest udzielnym księstwem Kadyrowa, tak? FSB, żeby aresztować figurantów Czeczenii, no to robi to w tajemnicy przed siłami bezpieczeństwa Kadyrowa, tak? Czyli tak naprawdę operują jak na obcym terytorium, tak? Nie wiem, czy to jakby nie wchodzę z panem w polemikę, tak? Bo jakby no, jeszcze raz powtórzę, tak? Generalnie te historie, moim zdaniem, moim prywatnym zdaniem, tak, te historie w Czeczenii wykazywały po prostu niewiarygodną nieudolność, tak. Nie będę wchodził znowu w dyskusję, czy to było, na pewno było tak, jak pan mówi, tak, że w którymś momencie jakby przeszli już do tego, w czym są najlepsi, czyli po prostu do takiego stopniowego, racjonalnego i przygotowanego planu, czy realizacji tego planu. Natomiast no ja akurat od ćwierci wieku, tak, obserwowałem media rosyjskie. To ja wielokrotnie to cytowałem, tak, wie pan, na początku, że może inaczej, podam panu taki prosty przykład, tak. Każdy z państwa pewnie albo oglądał, albo powinien oglądać Wieści Niedzieli, czyli cotygodniową emisję jakby wizji świata, czy, którą Kreml wyznaje, tak? Którą, jak państwo wiecie, po prostu w chwili obecnej prowadzi taki aparatczyk, nazywa się Kisilow, tak? Do 2008 roku Wieści Niedzieli regularnie pokazywały reportaże na temat rozpadających się czołgów, samolotów, statków. Coś niewyobrażalnego jak na jakby warunki rosyjskie, tak? Oni to pokazywali całemu światu. Jakby, oczywiście potem, jak już zaczęła się wojna w Gruzji, to się momentalnie zmienił ten ton, tak? Na taki triumfalistyczny, w sensie takim, że no, zaczęli po prostu się prześcigać opowieściami, jak to gromią Gruzinów, tak? Jak mówił Putin.
Trudności przezwyciężone.
Tak, trudności zostały przezwyciężone. Natomiast, no jakby, nie wiem, czy to pana przekonuje, natomiast znowu, nie wchodząc w analizę takich kazusów, powiedzmy, na poziomie informacyjnym, tak? No widać to, o czym wspomniałem. To nie jestem panu w tej chwili, nie jestem przygotowany, więc nie mogę jakby pokazać tego, ale jakby w moich zasobach mam te wszystkie jakby, znaczy wszystkie te wątki, które były wtedy przez nich obrabiane, tak? Zresztą to proszę poczytać, wystarczy tylko poczytać sobie doniesienia choćby prasy polskiej, tak? Bo jak państwo przeczytacie to, co było pisane tam, nie wiem, w Gazecie Wyborczej, w Rzeczpospolitej, we Wprost na temat tego, co się dzieje w Rosji, no to po prostu, tak, pamiętacie państwo, gdzie po prostu tam się wszystko waliło, nie?
Rozpad finansowy, rabiny na sznurkach.
No tak, nie? Narkomania, prostytucja, tak po prostu, rozumiecie państwo? I to było jakby jak taka obowiązująca narracja w Polsce, nie? Zresztą... Tak, wszyscy w to wierzyli, tak? No jakby znowu, nie chcę być gołosłownym, po prostu proponuję, żebyście państwo zrobili sobie po prostu, najprostszym sposobem jest sięgnąć do archiwów dużych gazet polskich, tak, które pisały sobie na temat Rosji różne takie historie.
Piotr Wojciechowski, mam takie pytanko. Na takim jednym fajnym sklandzie, który skutkował oślepieniem wywiadu Polski międzywojennej, pokazał pan ten taki łańcuszek agenturalny. Prawda, gdzie jest źródło i potem jest obieg ataku, czyli w ramach tej operacji decypcyjnej, ośrodki decyzyjne drugiej RP. I przy wykorzystaniu widzę relacji towarzyskich, przyjacielskich, rodzinnych.
Tak.
W związku z historią Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Wywiadu i ciągłości kadrowej z SB, czy można budować uprawnione analogie co do oślepienia współczesnych służb wywiadowczych na kierunku wschodnim?
Znaczy, mówimy o dzisiejszej, No zostawia mnie pan, panie Piotrze, w bardzo trudnej sytuacji.
Dobrej teraz.
W dobrej wierze, rozumiem.
Znaczy nie wierzę, tylko siedzę po stronie publiczności.
Ma pan tę swobodę, tak. Znaczy, wie pan, może tak. Przenosząc pańskie pytanie na płaszczyznę rozważań czysto akademickich, teoretycznych, tak? Jakby, żebyśmy nie weszli w obszar, który łatwo spolityzować albo łatwo zdyskredytować. Ja panu odpowiem najprościej, tak? Rosjanie generalnie, jak wszyscy wiemy, oni działają, jak to mówią, po metodyczce. Czyli jeżeli, krótko mówiąc, coś im się udało kiedyś, jakaś operacja im się udała, jakaś metoda zadziałała, to oni zaczynają realizować w podobnych wariantach do momentu, kiedy, mówiąc slangowo, nie ma skuchy. Bo dopiero wtedy muszą wymyślić jakąś nową wersję. W związku z czym, no nie jest znowu żadną tajemnicą, tak, że skoro w naszej części Europy, tak, a proszę pamiętać, że no my nie lubimy tego słowa, no ale jesteśmy niestety Europą Środkowo-Wschodnią z naciskiem na wschodnia, tak. No my jesteśmy tak zwanym społeczeństwem wspólnotowym. Społeczeństwo wspólnotowe ma to do siebie, że związki przyjacielsko-rodzinne są istotniejsze niż związki formalne. To zresztą widzimy, co wybory, tak? Krótko mówiąc, gdy się nagle okazuje, że no, krewni i znajomi, tak, są dużo istotniejsi niż jakieś tam inne rzeczy. I w związku z czym, jakby wracając do pańskiego pytania. Oczywiście związki rodzinno-towarzysko-przyjacielsko-seksualne w naszej części, w naszej kulturze są o niebo skuteczniejsze niż gdzie indziej. W związku z czym no trudno się spodziewać, żeby nie zostało to wykorzystane. Nie wiem, czy panu odpowiedziałem jakby... znaczy rozumie pan, tak, że jeszcze raz, no, na poziomie czystych rozważań akademickich odpowiadam panu, trudno sobie wyobrazić, żeby tak nie było, jak pan sformułował, jak pan, znaczy, tak, jak pan powiedział, ale jednocześnie nie mają na to żadnych dowodów, tak? W sensie takim, że jeżeli ktoś by powiedział, że tak było, no to w tym momencie ani nie ma żadnej bazy dowodowej, co więcej, może być odebrane jako akt, no nie wiem, wręcz może pomówienia albo sloganu partyjnego. Nie potrafię panu powiedzieć, no jeszcze raz powtarzam, od strony teoretycznej trudno sobie wyobrazić, żeby tak nie było, ale czy tak było, nie mamy na to żadnych twardych dowodów.
Ale to inspiruje mnie pana książka
Śpiące psy, jasne.
Które pan jakby na poziomie meta jakby pokazał, ja że wchłonięcie przez trzecią RP, znaczy przez struktury wywiadowcze, kontrwywiadowcze, tego całego zaciągu, z tym całym bagażem nierozpoznanych do końca relacji, prawda, budowanych w ramach starego komunistycznego MSW czy MONU, tak, to patrząc na ten slajd i na ten mechanizm wymyślony w ramach trustu i tego, co pan teraz powiedział, że powtarzamy do momentu, kiedy przestanie być skuteczna ta metoda, tak, budowania czy siatki szpiegowskiej, czy w ogóle operacji detekcyjnej, no to dla mnie to jest naturalne, no bo to były klocki, prawda?
No tak.
Z SB klocek przeszedł do UOP-u, a potem po 2002 roku, kiedy agencje wywiadu, że tak powiem, jeszcze bardziej mocno, że tak powiem, schermetyzowała się pod tym względem i ten układ nemotyczny budowany był i rozwijany, prawda, jeżeli chodzi o zaciągi do tej instytucji, no to jakby patrząc na ten właśnie slajd i na te dróżki, które pan tutaj pokazał z tymi wektorami, no to wydaje mi się to naturalne, tak, że taka metoda powinna być przy tej zasadzie skuteczności do momentu, w którym ona przestanie być metodą skuteczną, stosowana w latach 90., przynajmniej na początku 2000. To tylko taka
nie,
moja...
Nie będę z panem polemizował, bo...
Bo tak, się zgadzamy.
Trudno temu zaprzeczyć, tak? Znaczy, jeżeli formułuje pan zdanie, że to musiało mieć miejsce, no to ja panu odpowiadam, że niewątpliwie tak. Natomiast nie mamy dowodów, jakby... Rozumiem,
mikrofon, panie Marku.
Jasne. Więc jakby nie... No nie ma sporu, tak? O tak powiedzmy.
Jakby, a contrario, prawda, no to pan też na to zwrócił uwagę i Bolesław Piasecki, że w tych trzech dekadach, właściwie 35 lat, nie znaleziono w polskich służbach kontrwywiadowczych, wywiadowczych żadnego szpiega, prawda? Przynajmniej opinia publiczna o tym nie wie, jeżeli chodzi o normalne procesy, o których normalnie wie. No sprawa tam Zielińskiego, a później na przykład tych czterech oficerów wojskowych służb informacyjnych, które UOP rozpracowywał, prawda, i doprowadził do realizacji procesowej. To generalnie co do zasady nie wiemy o tym, prawda? Przynajmniej z tego punktu widzenia. Więc jakby ta anomalia, myślę, że też pasuje do tych slajdów, które pan tutaj pokazał. No.
Znaczy, panie Piotrze, no tutaj znowu nie ma sporu, tak? Nie ma płaszczyzny do dyskusji, tak? No, oczywiście, no niewątpliwie, jeszcze raz powtórzmy, tak? Rosjanie są mistrzami wykorzystywania naturalnego dojścia do kandydata do werbunku, tak? Jakby oni to robią od... Boga żywego, od stu kilkudziesięciu lat z niezwykłym skutkiem, tak? Jest to, nie bójmy się powiedzieć, jedna z najlepszych służb specjalnych świata, tak? Która, jak powiedziałem wcześniej, która jest narzędziem przetrwania skorumpowanego i nieudolnego państwa. Bo proszę zwrócić uwagę, że to są, tak jak ze czasów Bolszewi, tak? Rosja się trzyma na służbach specjalnych i na armii, tak? Natomiast cała reszta, no to znowu, no żebyśmy nie byli gołosłowni, tak? No proszę zwrócić uwagę na to, co się obecnie dzieje na płaszczyźnie geopolitycznej, tak? Gdzie Federacja Rosyjska jest państwem, które, jeśli mi pamięć nie zawodzi, a jeżeli porównamy sobie możliwości militarne Federacji Rosyjskiej z państwami NATO, to ich nie ma. W sensie takim, że no mają 12% populacji państw natowskich, wydają 4% tego, co NATO wydaje na zbrojenia i mają PKB chyba rzędu też 6-8% państw natowskich. Tak? Nie ma możliwości, żeby to państwo było poważnym przeciwnikiem dla NATO. Zresztą oni to wiedzą, dlatego cały czas straszą nas bronią atomową. Tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że oni notorycznie osiągają swoje cele. No oczywiście w chwili obecnej nie możemy powiedzieć, jak się zakończy ostatecznie konflikt na Ukrainie, ale wszystko na to wskazuje, że Federacja Rosyjska no jest na najlepszej drodze do osiągnięcia swoich celów geopolitycznych. Pomimo tego, że jest państwem, które no nie ma żadnych podstaw, rozumiecie państwo, do czego zmierzam, tak? Nie ma żadnych podstaw takich realnych do tego, żeby mogło w ogóle, już nie wspomnę o dyktacie, ale w ogóle, żeby mogło narzucić jakąś narrację państwom natowskim, bo po prostu nie ma na to siły. I tak samo było 100 lat temu, 80 lat temu, oni cały czas tymi samymi metodami prowadzą tak naprawdę z Zachodem rodzaj, to jest rodzaj gry asymetrycznej, którą oni grają już od bardzo, bardzo dawna i są w tym po prostu niezwykle sprawni. I trzeba im to oddać. I ja to już mówiłem i będę mówił, my powinniśmy w końcu zamiast po pierwsze dyskredytować Rosjan, po drugie mieć wobec nich poczucie absolutnie niezasłużonej wyższości, powinniśmy po prostu spokojnie zacząć się od nich uczyć. Powinniśmy zwyczajnie od nich wziąć to, co wypracowali dobrego. Proszę mnie dobrze zrozumieć, tak? Nie sugeruję, żeby stworzyć w Polsce FSB, tak? Tylko...
Tak? Zrozumieć, jak to działa.
Jarosław Pieczonka, mogę... Wstanę sobie. Chciałem się zapytać pana pułkownika, pan pułkownik ma doświadczenie w pracy kontrwywiadowczej. Jak pan pułkownik ocenia współpracę kontrwywiadowczą, kontrwywiadu cywilnego z wojskowym? Czy takowa była? Czy pan mógłby coś na ten temat powiedzieć z czasów swojej...
Nie jestem w stanie panu udzielić odpowiedzi na to pytanie. Wolałbym, żebyśmy się skupili na historii bądź analityce, powiedzmy na poziomie geopolitycznym.
Ja państwu bardzo dziękuję. Ja myślę, że będziemy jeszcze wracali niejednokrotnie do rozmów na temat historii służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych. To jest zresztą tym zresztą ustawowo zajmuje się Instytut Pamięci Narodowej i myślę, że będzie jeszcze niejednokrotnie okazja do spotkania tutaj w Centralnym Przystanku Historia z panem pułkownikiem, panem doktorem Markiem Świeczkiem. Ja jeszcze tylko pokażę, że część tego, o czym pan mówił, oczywiście też cały rys historyczny operacji Trust jest między innymi zawarty w tej książce. Z tego, co wiem od wydawców, książka prawdopodobnie po uzgodnieniach z panem pułkownikiem będzie wznawiana. Przypominam, bo o tym też dzisiaj mówiliśmy, Święte Psy, o tym, co działo się już w latach 90., jeśli chodzi o gry wywiadowcze i kontrwywiadowcze. No i książka, która jest klasykiem, jeśli chodzi o operację Trust, Władysław Michniewicz, Wielki Blef Sowiecki. Zachęcam do lektury, zachęcam do myślenia o tym, co jest też w tekście. I bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo Państwu dziękuję, bardzo mi było miło.